Proszę Państwa, temat bardzo nieprzedpołudniowy, ale wydaje się, że na tyle istotny, że nie ma godziny, żeby go poruszać. W studiu już profesor Maciej Pilecki, psychiatra i psychoterapeuta oraz dr Ewa Szumowska, badaczka w Zakładzie Psychologii Społecznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Długie przygotowanie. Zacznę od tego tematu, który nas dzisiaj, w zasadzie od tego pytania, które musimy sobie dzisiaj postawić i spróbować na nie odpowiedzieć. Czyli czy można przygotować się na wojnę? Uśmiechnęłam się, bo w informacjach, które przed momentem usłyszeliśmy dosłownie na kilka minut przed tym, kiedy spotkaliśmy się w studiu, informacje o wojnie, o konfliktach zbrojnych, o tym, co się dzieje za granicą, są na porządku dziennym. Pytanie, co one z nami robią w takim razie?
Jeżeli chodzi o pytanie, czy można się przygotować na wojnę, na kryzys, na kataklizm, bo możemy tutaj rozumieć to szerzej, to jeżeli chodzi o takie emocjonalne przygotowanie, pełna emocjonalna gotowość, wydaje się, że ona jest w pewnym sensie niemożliwa, bo wojna, doświadczenie przemocy, doświadczenie katastrofy, to jest takie doświadczenie, które przeczy naszemu codziennemu wyobrażeniu o świecie, godzi w nasze podstawowe poczucie bezpieczeństwa, podstawowe poczucie przewidywalności. I w tym sensie, nawet jeżeli mamy wyobrażenie, czego się spodziewać, to zetknięcie z rzeczywistością, ta konfrontacja często jest szokiem i wywołuje bardzo silne emocje. Ale nie oznacza to, że my nie jesteśmy w stanie się przygotować w ogóle, że jesteśmy bezbronni, bo możemy się przygotować mentalnie, możemy się przygotować relacyjnie. I teraz co to znaczy? To znaczy, że możemy zdobywać informacje, zdobywać wiedzę, przygotowywać plany, działania, ale możemy też budować więzi, poczucie wspólnoty i zaufania, które później nam w radzeniu sobie z takim kryzysem pomoże. Czyli ja bym powiedziała, że właściwie nie możemy się przygotować na to, żeby się nie bać, bo to jest w pewnym sensie niemożliwe. Natomiast możemy się przygotować na to, żeby w obliczu kryzysu wiedzieć, co zrobić, ale też przygotować się na to, żeby ten lęk, tę niepewność mieć z kim dzielić. I to jest kluczowe, ponieważ to później sprawia, że ten lęk nie eskaluje, nie narasta, bo w obliczu sytuacji kryzysowej, wojny bądź innego kryzysu. Mamy pierwsze zetknięcie z tym zagrożeniem, które wywołuje bardzo silne emocje, ale one mogą potem narastać w obliczu tego, że nie wiemy, co zrobić, jesteśmy zdezorientowani, nieprzygotowani, albo czujemy się osamotnieni i w tym wszystkim sami. Dlatego możemy sobie pomóc w ten sposób, żeby przygotować się mentalnie i przygotować się tak, żeby wiedzieć, że mamy sieć wsparcia, mamy z kim sobie radzić i też te nasze emocje dzielić, co pozwala nam je potem opanować.
Panie profesorze?
Ważne jest też to, co pani redaktor ma na myśli, mówiąc wojnie, dlatego że jeśli sięgniemy takim generacyjnym wspomnieniem do II wojny światowej, no to wojna oznacza bardzo różne rzeczy, ponieważ wojna oznacza i śmierć, i ryzyko śmierci, branie udziału w bezpośrednich działaniach wojennych i oznacza też to, że jest się świadkiem takich działań, ale też nawet w czasie wojny ludzie się zakochują, biorą śluby, rodzą, więc myślę, że ważne jest to, żebyśmy myśleli o potencjalnej wojnie jako czymś, co no, może mieć też jakoś bardzo różne wymiary i że powinniśmy się przygotowywać na wojnę trochę tak, jak przygotowujemy się na katastrofę lotniczą. No, myślę, że jak latamy, to jakoś nam nie dziwi to, że stewardesa pokazuje nam, jak założyć kamizelkę ratunkową albo którędy uciekać z samolotu. I myślę, że do wojny powinniśmy się przygotowywać podobnie. I doświadczenia krajów, które no, mają wojnę, na przykład to są doświadczenia z Izraela czy z Irlandii, no jeszcze z czasów dużych konfliktów zbrojnych praktycznie w Irlandii, no pokazują, że jeśli ćwiczy się odporność psychiczną, jeśli jest się mentalnie przygotowanym na to, że różne trudne, straszne rzeczy mogą się dziać, no to wtedy one nie będą miały dla nas konsekwencji psychicznych, emocjonalnych, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy byli w stanie ten stres przyjąć, przeżyć go, ale doprowadzić, używając różnych technik, różnych mechanizmów do tego, żeby on nas nie niszczył.
To ja mam teraz dwa pytania. Pozwolę sobie wyciągnąć po jednej niteczce. Po pierwsze, czy mamy dostęp, panie profesorze, do tych mechanizmów, o których pan mówi? Czy mamy świadomość tego, w jaki sposób, czego możemy się uczyć, żeby pomóc sobie ewentualnie zderzyć się z kryzysem, czy właśnie przygotować się? Natomiast pani z kolei, pani doktor, powiedziała o baniu się, czyli o tym, że nie możemy się przygotować na to, żeby się nie bać. Równocześnie, oczywiście jest to hipoteza, proszę mnie bić po łapkach, jeśli się mylę. Przez to, że dostajemy cały czas bodźce czy narrację związaną z konfliktami zbrojnymi, w 2023 roku było ich 183, zdaje się, na świecie. W związku z tym mamy sytuację, że niejako w sposób ciągły jesteśmy narażeni na lęk. Jak to się ma w takim razie do tego momentu kryzysu? Przepraszam, że tak dwutorowo, ale zostawię państwa z tymi pytaniami.
Jeżeli chodzi o to, że cały czas jesteśmy narażeni na lęki, te informacje, które w przestrzeni funkcjonują, no taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. I oczywiście z tego, co powiedziałam wcześniej, że możemy się mentalnie przygotować, być świadomi wielu rzeczy, trochę też to, co pan profesor powiedział, jeżeli przygotowujemy się do katastrofy lotniczej, musimy być świadomi tego, co może się wydarzyć i jak należy reagować. Czyli w tym sensie poszukiwanie informacji, dowiadywanie się jest korzystne, bo ono pozwala nam opanować niepewność, pozwala nam przezwyciężyć ten paraliż, że nie wiemy, co zrobić, pozwala nam przełamać bezsilność. Ale oczywiście zbytnia ekspozycja na te informacje, zwłaszcza negatywne, przynosi zupełnie odwrotny skutek. Przynosi taki skutek, że jesteśmy sparaliżowani, czujemy się bezsilni, czujemy się niepewni. Nasze badania też wskazują na to, że ludzie, którzy zbyt dużo śledzą informacji na temat wojny, angażują się w katastrofizowanie, jak to nazwaliśmy, czyli budują coraz czarniejsze scenariusze i buduje się taki pesymistyczny obraz, który w pewnym sensie zaczyna panować nad naszym życiem. Czyli my tracimy kontakt z tym życiem, które mamy tu i teraz. Nie pamiętamy o tym, czym żyjemy w danym momencie, tylko skupiamy się na tym lęku, na tej niepewności i na tym zagrożeniu, które może być realne, może być potencjalne i wyolbrzymione, bo też pamiętajmy o tym, że informacje, które pojawiają się w mediach, nie wszystkie są równie rzetelne, nie wszystkie są równie prawdziwe. Bywa też tak, że no, clickbaity lubią podkręcać to, co negatywne i w pewnym sensie budować na naszym strachu. Czyli ja tutaj zachęcałabym do tego, już mówiąc trochę i przechodząc do pytania, jakie strategie, to jest taka higiena informacyjna. Czyli też to, że starajmy się wiedzieć i dowiadywać, ale nie czytajmy za dużo. Starajmy się czytać mniej, ale uważniej, krytyczniej, rozsądzać, wiedzieć, które źródła są dobre i podają informacje, które nie są jakoś wyolbrzymione. I jednocześnie musimy mieć czas na regenerację, musimy mieć czas na to, żeby nabrać do tego dystansu, wiedzieć też, co te informacje z nami robią, czy one nam służą, czy nas paraliżują. I jakoś zarządzać też sobą w tym wszystkim. Najlepiej być może wyznaczać sobie stałą godzinę, w której będziemy sprawdzać takie informacje, a nie żyć tym cały czas. Bo to może prowadzić do tego, że może to nas pochłonąć. I widzieliśmy to w pandemii też. Byli ludzie, którzy żyli pandemią w bardzo dużym stopniu, przeorganizowali swoje życie w zupełności. To oczywiście było adaptacyjne. Musieliśmy wszyscy sprawić, żeby zdrowie, ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa było naszym priorytetem, ale dla niektórych było to za dużo. Czyli te osoby ciągle myślały o pandemii, o tej sytuacji. Ich emocje zależały w dużej mierze od tego, co przeczytali w danym momencie i ich życie było pochłonięte przez to. I to jest taki stan, który jest stanem wysokiej nierównowagi, który jest trudny do utrzymania i ma bardzo negatywne psychologiczne konsekwencje. Tego chcemy unikać.
Faktycznie bardzo często, kiedy czyta się o kryzysach, pandemia jest blisko gdzieś doświadczenia konfliktu zbrojnego czy wojny szeroko pojętej. Wróćmy do tych mechanizmów, panie profesorze, czy my na pewno wiemy, gdzie szukać?
Znaczy, może jedną rzecz jeszcze chciałem dodać, taką, że jeśli bardzo koncentrujemy się na takich katastroficznych scenariuszach, to warto nie tylko zastanowić się jakby nad tym, Czy myśleć o tym, dlaczego akurat temat wojny, czy pandemii, czy jakiejś epidemii dla nas jest istotny, ale przyjrzeć się też swojej przeszłości, dlatego że to, co widzimy i w badaniach, i w pracy klinicznej, to to, że często osoby, które z dużym niepokojem reagują na no właśnie takie katastroficzne tematy, to są osoby, które mierzą się z jakimiś bardzo indywidualnymi, intymnymi doświadczeniami traumy we własnym życiu. Mhm. I to nie takiej dużej traumy, tylko właśnie takiej traumy osobistej w życiu rodzinnym, w życiu partnerskim. I że wtedy, kiedy jesteśmy na czymś, dostrzeżemy u siebie takie symptomy nadmiernego przejmowania się, żeby właśnie zastanowić się nad tym, czy czegoś nie powinniśmy zmienić w naszym sposobie przeżywania, pójść na konsultację do psychologa czy psychoterapeuty, a jak powinniśmy się przygotować do wojny. No, to jest kilka takich rzeczy, które, bo właściwie te tematy dotyczące wojny, one są praktyczno, techniczno-psychologiczne. To znaczy pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to powinniśmy w jednym miejscu zgromadzić wszystkie ważne dla nas dokumenty, dyplomy, tak żebyśmy ich na przykład w sytuacji, w której by coś się złego stało, chociażby pożar, żebyśmy nie musieli ich szukać, żebyśmy mogli je wziąć ze sobą.
Łapiemy teczkę i opuszczamy dom czy mieszkanie.
A jeśli chodzi o psychologiczne przygotowanie, to no właśnie i doświadczenia, i badania naukowe wskazują, że takim elementem, który nas przygotowuje do stresu, traumy, to jest rezyliencja psychiczna. Rezyliencję psychiczną możemy ćwiczyć na różne sposoby. Możemy ją ćwiczyć poprzez próbę kontrolowania tego, jak myślimy, kontrolowania naszych emocji, czy wpływu na nasze ciało, na przykład uczenia się technik oddechowych. Więc my, myśląc o traumie, powinniśmy dla nas i dla naszych dzieci, powinniśmy przygotowywać się do niej poprzez właśnie uczenie konkretnych technik, których nauczenie się zajmuje kilka godzin. No i też byli przygotowani do tego, że jeśli dojdzie do wydarzenia traumatycznego, żeby przeprowadzać takie też techniki radzenia sobie ze swoim umysłem i ciałem, które mogą zmniejszyć ryzyko pojawienia się zaburzeń posttraumatycznych. Na przykład konkretna rada jest taka, że w momencie, w którym mamy osobę, która doznała traumy i jest w niepokoju, to nigdy tej osobie nie powinniśmy mówić, że się powinna uspokoić. Tylko raczej powinniśmy pomóc jej uzyskać równowagę, bo fragmentem równowagi jest to, że czasami się powinniśmy czymś niepokoić, a czasami powinniśmy być spokojni. Więc jest wiele różnych takich technik, które możemy użyć.
Tak zwanych nierozwiązywalnych w 20-minutowej rozmowie.
Tak.
To, żeby nam jeszcze utrudnić sytuację, zaproszę Państwa na chwilę muzycznej przerwy. W studiu zostaje dr Ewa Szumowska i profesor Maciej Pilecki. Za moment wracamy na antenę Radia Kraków. Doktor Ewa Szumowska i profesor Maciej Pilecki w studiu Radia Kraków. No i zadajemy sobie pytanie o możliwości przygotowania się na wojnę, przynajmniej do jakiegoś granicznego momentu czy sytuacji w naszym życiu. Powiedzieli Państwo w zasadzie oboje o tym, w jaki sposób wpływają na nas informacje, które zdobywamy w social mediach czy w mediach szeroko pojętych. Już podobno social wyszło z mody, to po prostu media. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób wpływają na nas te informacje? To znaczy, one mogą wspierać nasz moment przygotowania, czy przeciwnie? Jest to jakiś rodzaj znieczulenia, bo częste obcowanie z drastycznymi na przykład zdjęciami albo świadectwami, nazwijmy to, sprawia, że zaczynamy trochę oglądać film wojenny, a niekoniecznie zdawać sobie sprawę z tego, że to jest rzeczywistość.
To jedno i drugie z pewnością, bo mówiliśmy o tym, że ta wiedza, to przygotowanie jest ważne. Natomiast są różne informacje, które my możemy zbierać. Czy to jest informacja o aktualnej sytuacji, o procedurach radzenia sobie, o sposobach postępowania, to jest jedna rzecz. A inna rzecz to jest ekspozycja na drastyczne sceny, na zdjęcia, cierpienie, okrucieństwo, krzywda. Coś, co przerasta nasze możliwości rozumienia, ale też radzenia uświadomienia sobie, bo to są rzeczy, z którymi my w danym momencie nic nie możemy zrobić. I te reakcje, które my mamy, które byłyby adaptacyjne w sytuacji realnego zagrożenia, mogą być nieadaptacyjne w momencie, kiedy my jesteśmy przed ekranem i jedyne, co możemy zrobić, to te informacje przyjmować. I jeżeli one są serwowane w nadmiarze, jest ich za dużo, to z jednej strony mogą prowadzić do takiej desensytyzacji, jakbyśmy powiedzieli, czyli takiego znieczulenia na to, że to nie oddziaływuje na nas już w tak silny sposób, w jaki oddziaływałoby, gdybyśmy tak często się z tym nie spotykali. Z drugiej strony też może dojść, tutaj pewnie pan profesor mógłby powiedzieć więcej, ale są badania z psychologii katastrof i mediów, które pokazują, że możemy doświadczać tak zwanej traumy wtórnej, czyli traumy, która nie jest wynikiem naszego osobistego doświadczenia, ale tej ciągłej i stałej ekspozycji na cierpienie innych osób. I to nie jest coś, co jest konstruktywne w pewnym sensie. To ogranicza nasze zasoby i możliwości radzenia sobie, sprawia, że stajemy się słabsi. Czyli tutaj już wracając do bardziej tego drugiego aspektu, jeżeli to jest w nadmiarze, jeżeli nic nie możemy z tym zrobić, to nam może szkodzić. Bo ważne, to co jest też ważne w radzeniu sobie z wojną czy sytuacją kryzysową, to jest to, że my potrzebujemy odbudować sobie poczucie skuteczności, poczucie sprawstwa i wpływu, bo to co robią z nami kryzysy, czyli wojny, przemoc, to jest żywioł, czy to dosłowny, czy to będzie katastrofa społeczna, jak w przypadku wojny, w obliczu którego my się czujemy bezradni, mali, my nie możemy tego zmienić. Natomiast możemy działać na nasze najbliższe otoczenie, możemy komuś pomóc, możemy się zmobilizować, możemy się zorganizować i to działanie jest kluczowe.
Ale to również nie będzie stan ciągły, co pokazała nam sytuacja napływu uchodźców z terenów Ukrainy. To znaczy, z jednej strony żyliśmy wyrzutem sumienia, że powiedzmy mniej więcej po roku zapomnieliśmy, jak niektórzy mówią, o wojnie, czyli po prostu zaczęliśmy to odrzucać. Z drugiej strony to wsparcie, które daliśmy, wzmogło w nas jakieś emocje, pewnie tak zwane ludzkie, jak niektórzy lubią mówić. W związku z tym się w to zaangażowaliśmy, ale też nie jesteśmy w stanie utrzymać przecież ciągle takiego stanu.
No tak, ale nasza ewolucja przygotowała nas do tego, żeby sobie radzić z traumami również. I my mamy wiele takich wrodzonych, ewolucyjnych mechanizmów, które powodują, że my traumy jesteśmy w stanie przetrwać. Choćby jeden z mechanizmów, który mamy, to jest właśnie taki rodzaj osłabienia empatii. Znaczy w tym sensie, że w momencie, w którym dzieją się straszne rzeczy, to my jesteśmy w stanie trochę wyciszyć nasze przeżywanie, oddzielić się od naszych emocji i trudną sytuację przetrwać. Inny mechanizm taki w naszej psychice usłużny, który pomaga nam radzić sobie z traumami, to jest mechanizm zapominania, czyli taki, w którym jakieś różne trudne rzeczy znikają z naszej przestrzeni psychicznej.
No, oczywiście potężne narzędzie.
Tak, potem wracają, ale w momencie działania traumy to bardzo, bardzo pomaga. I często jak rozmawiamy z pacjentami, no i ofiarami wojny, bo takich pacjentów też mamy i z osobami, które doświadczały traum we własnym życiu, to widzimy, że mechanizmy, które my próbujemy leczyć, to często były mechanizmy, które w chwili działania traumy były adaptacyjne.
Mhm. A proszę powiedzieć, czy przynosimy wojnę, czy wyobrażenie wojny do gabinetów terapeutycznych? Czy możemy to rozpatrywać w takich kategoriach, że w momencie na przykład bliskości wojny, która w tym momencie dzieje się za naszą wschodnią granicą, pojawił się ten temat w jakiejś intensyfikacji w procesie terapeutycznym?
On się w wielu miejscach pojawia i w wielu wymiarach, dlatego że przecież to jest też pytanie o różnice płciowe, pytanie o to, jak tworzyć społeczeństwo, które panuje nad agresją, a z drugiej strony jest w stanie być agresywne w stosunku do najeźdźców. To jest, to wojnę widzimy w przeżyciach psychotycznych naszych pacjentów. W lęku i traumach, które wynikają też z tego, że przecież na przykład w szkołach dzieci polskie spotykają się z dziećmi, które uciekały przed wojną. I trochę mam taki żal do decydentów naszego państwa, że wydaje się, że nas jakoś do tego nie przygotowywuje. To znaczy, że powinno być wiele wdrażanych i w szkołach, i w różnych miejscach programów, które powinny nas przygotować do tego, jak emocjonalnie sobie radzić z różnymi trudnymi sytuacjami. No one się przydadzą na okoliczność wojny, ale przydadzą się na okoliczność klęski żywiołowej, czy takich indywidualnych, osobistych traum, które mamy w życiu.
Ale to jest kwestia przygotowania, które powinno działać na naszą korzyść. Czy takie przygotowanie, które na przykład pozwoli wspierać osoby, z którymi tworzymy nawet tymczasowe wspólnoty?
Jedno i drugie. Mhm. Jedno i drugie.
Mhm. Pani doktor, dołoży pani coś?
Ja oczywiście, jeżeli chodzi o to przygotowanie, to ta gotowość na radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych jest kluczowa. I to jeżeli chodzi o zarówno takie budowanie naszej odporności psychicznej, czyli tej rezyliencji, o której pan profesor powiedział, ale też na poziomie społeczeństw i krajów ogólnie. Powinniśmy budować naszą gotowość, bo wtedy właśnie to radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi jest łatwiejsze. Nasza reakcja psychologiczna jest dużo bardziej adaptacyjna. Natomiast ja chciałabym się jeszcze odnieść do tego, co pani powiedziała o tym wyrzucie sumienia, które się pojawia po pewnym czasie. To jest też pewien sposób radzenia sobie z kryzysami, który jest adaptacyjny. To jest tak, że w pierwszym momencie kryzysu pojawia się bardzo duże poczucie wspólnoty, solidarność. Pomimo tego, że jest bardzo ciężko, pomimo tego, że to jest sytuacja niejednokrotnie szokująca, bardzo trudna, to jednocześnie narasta ta wspólnotowość, empatia, dążenie do tego, żeby się jednoczyć, żeby działać razem, organizować się i koordynować. Pojawiają się akty empatii, akty pomocy, niejednokrotnie akty heroizmu. Więc ten pierwszy, i są na to badania, jeżeli chodzi o klęski żywiołowe, jeżeli chodzi o katastrofy społeczne, o wojny, o różne rodzaje kryzysów, że ludzie mają tak zwaną, pojawia się tak zwana solidarność wspólnotowa. I to jest kilka dni, tygodni, czasami nawet pierwsze miesiące są w takim stanie uniesienia wręcz. Pomimo tego, że jest ciężko, to jest duża nadzieja, duży optymizm, że my jesteśmy w tym razem i nam się uda. I my to widzieliśmy. Widzieliśmy to tuż po wybuchu wojny, widzieliśmy to na początku pandemii. Ludzie pomagali sobie, szyli maseczki, robili zakupy i tak dalej. I później, tylko później to mija. To jest ten pierwszy stan uniesienia, on opada i wtedy jest najtrudniej. Czyli to, co jest tak psychologicznie trudne z punktu widzenia radzenia sobie z tymi kryzysami, to jest ten stan po, kiedy opadają te pozytywne emocje, kiedy rosną napięcia, kiedy trzeba już nie patrzeć na sytuację, która jest i trzeba sobie z nią radzić, tylko popatrzeć w przyszłość, popatrzeć na to, co straciliśmy, z czym wchodzimy w przyszłość, jakie zasoby zostały nam odebrane, czy straciliśmy bliskich, czy straciliśmy źródło dochodu, czy straciliśmy mieszkanie, więc trochę to jest taki rekonesans i wtedy pojawia się ten pesymizm, wtedy pojawia się problem, wtedy pojawiają się też napięcia, bo jest walka o zasoby być może, bo jest jakaś konkurencja, wtedy narastają też napięcia grupowe i to jest ten moment trudniejszy, czyli ten pierwszy moment jest oczywiście bardzo trudny, ale my mamy ten taki wspólnotowy odruch dążenia do tego, żeby jednak razem, bo społecznie jest łatwiej stawić czoła temu, co jest trudne do przezwyciężenia. Natomiast problemy pojawiają się faktycznie później. I też opada nam ten stan gotowości i uniesienia, bo to jest też nieadaptacyjne na dłuższą metę.
Spróbuję zrobić taką klamrę na koniec naszego spotkania. Panie profesorze, powiedział pan o tym, że oczywiście reagujemy w sposób różny, próbujemy sobie odpowiedzieć na różne pytania, ale też zapytał pan o definicję tak naprawdę wojny. Jeżeli wojna, jak wszystko, ma też odcienie szarości, różne doświadczenia, różne sposoby patrzenia, to w takim razie, co może być dla nas bardziej pomocne w kontekście przygotowania na wojnę? To, że będziemy sięgać po te skrajne, brutalne, na przykład zdjęcia, czy to, że tak jak pani doktor powiedziała, będziemy szukać nadziei, czyli na przykład opowieści o herosach, o tym, że życie jest możliwe, że miłość jest możliwa. Nie chcę wracać do tematu popowego traktowania na przykład Auschwitz, ale mniej więcej czego szukamy, żeby właśnie było to dla nas w naszym odczuciu dobre?
No, najroztropniejsza jest droga środka, to znaczy taka, w której my czerpiemy informacje z prawdziwych źródeł na różne tematy. No i mamy życie, które może nas w różnych obszarach wzmacniać i które daje nam nadzieję i szansę przetrwać różne trudne sytuacje, bo my mówimy często o zespole stresu pourazowego, ale jest jeszcze też takie pojęcie post-traumatic growth, czyli rozwój przez traumę. Ponieważ trauma, kryzys, no też staje się czasami źródłem modyfikacji, zmiany, szansy, zobaczenia różnych rzeczy w naszym życiu z innej perspektywy. Więc o tym, myślę, też powinniśmy pamiętać.
Proszę Państwa, ja oczywiście jak zawsze z żalem będę kończyć takie spotkania, ale mam nadzieję, że to nie koniec rozmów. Doktor Ewa Szumowska i profesor Maciej Pilecki byli moimi i Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję.